Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
W Gdańsku powstanie ośrodek monitorowania Morza Bałtyckiego, jakich spodziewamy się efektów pracy tego centrum. Rozwój polskich portów, a wewnętrzna rywalizacja między nimi. Jak zachować pewną równowagę, by rywalizacja nie okazała się bratobójcza, a przy okazji port Gdynia ma pełen skład zarządu. W Stoczni Krist zaczęła się budowa stacji transformatorowej dla offshore, a Baltica 2 przewierciła się przez ląd. Na wakacje S6 ma być w pełni gotowa. Jakie skutki dla naszej pomorskiej gospodarki? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu Trójmiasto.pl i profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o zapowiadanych tematach, bardzo dużo się dzieje w gospodarce morskiej, światowej, u nas w kraju, ale też w energetyce. No i od energetyki zaczniemy, bo tutaj przyspieszenie. Rząd przyjął wczoraj i ogłoszono o tym wczoraj projekt ustawy, który ma przyspieszyć nawet o 2 lata czas budowy elektrowni jądrowej i uprościć inwestycje jądrowe. Ma między innymi pozwolić wykonać wstępne roboty budowlane i organizować inwestycje etapami, co ma skrócić czas realizacji nawet o 2 lata. I tak inwestor na przykład będzie mógł wykonywać niektóre prace budowlane i przygotowawcze już na wczesnym etapie budowy, zanim jeszcze cała dokumentacja inwestycyjna zostanie zatwierdzona. A rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku, przypomnę, było zapowiadane na 2036 rok. Jeśli by się udało, no to właśnie. Myślą Państwo, że będzie to przyspieszenie i będziemy mieli o 2 lata szybciej elektrownię jądrową?
To znaczy znakomicie, że profesor Marek Grzybowski, informacja została upowszechniona do otoczenia gospodarczego, bo z budową elektrowni jądrowej wiąże się cała logistyka i rozwój zaplecza, więc jeśli mówimy, że przyspieszymy budowę tak dużej inwestycji, to musimy pamiętać o tym, że większość gabarytów będziemy sprowadzali morzem, a tam ma być zbudowany pirs łącznie z drogą dojazdową do elektrowni jądrowej. Po drugie, w otoczeniu tego przedsiębiorstwa i budowy w otoczeniu elektrowni potrzeba będzie zbudować infrastrukturę i dojazdową, i infrastrukturę zapewniającą funkcjonowanie nowej siły roboczej, nowej grupy ludzi. I to taka informacja, to też jest informacja dla tych, którzy będą budowali tam domy lub przygotowywali swoje domy do tego, żeby mieszkali pracownicy, którzy będą budować elektrownię jądrową. A więc zapowiedź i taka informacja o przyspieszeniu to także informacja do tego, żeby uruchomić aktywność innych środowisk, w tym logistyki i producentów części, bo jeśli coś będzie dwa lata wcześniej, no to 2 lata wcześniej będą musiały dotrzeć urządzenia, których jeszcze nie ma w ogóle na liniach produkcyjnych. No to jest poważna decyzja, która uruchamia całą grupę decyzji innych. Właściwie to można powiedzieć tak, że decyzja taka polityczna czy administracyjna to jednocześnie wywołanie ruchu w logistyce. Dla porównania.
I w produkcji w tym
powiedzmy,
wypadku.
Że gdy my kupujemy komputer czy telefon, to uruchamiamy cały proces logistyczny, zanim ten komputer i telefon dotrze z Chin do Polski. I tak samo jest przy okazji elektrowni jądrowej, tylko że na większą skalę.
Może się wydarzy taka dobra praktyka dotycząca właśnie ważnych inwestycji w kraju, że tutaj, jeżeli mamy do czynienia z ważną inwestycją infrastrukturalną, no to rozszerzymy te przepisy na te pozostałe inwestycje. Wioletta Kakowska-Mering.
Wydaje mi się jednak, że przepisy powinny być zawsze na tyle jasne i użyteczne, aby nie z natury rzeczy, znaczy powinny przyspieszać, a nie blokować. blokować, czy no, tym bardziej zatrzymywać, tak? No ale jak życie pokazuje, nie jest to takie proste. Tutaj to, co pan profesor powiedział, tylko czy otoczenie gotowe jest na to przyspieszenie? To jest to podstawowe pytanie.
Teraz chyba nie jest, tak mi się wydaje.
Znaczy, wydaje mi się, że to otoczenie tutaj, ten tak zwany słynny, takie słowo klucz ostatnio bardzo popularne, wszędzie pada, local content, jest bardzo gotowy, bo my tutaj w Polsce, my na Pomorzu jesteśmy gotowi od ładnych paru lat.
Ale definicja jeszcze nie gotowa.
A właśnie, ale my nawet nie potrzebujemy tej definicji, marca. Wiemy dokładnie, o kogo chodzi i kto mógłby się zaangażować. Także tutaj na tą społeczność gospodarczą, ale i to społeczeństwo, które ma przyjąć tych ludzi do pracy, bo gdzieś muszą mieszkać, zanim to wszystko powstanie, czy nawet na tą młodzież, która, na którą liczymy, że już teraz będzie się edukować, żeby potem pracować w tej elektrowni jądrowej. Ja na tutaj bym wierzyła w ten potencjał. Pytanie właśnie, czy dostawcy, tak? Czyli gruba infrastruktura wie o tym?
Nie wie. Ale,
czy
ale
Amerykanie
dobrze
wiedzą o tym, że my przyspieszamy?
Nie, uważam, że dobrze taka informacja padła, bo jest okazja do zorganizowania kolejnych konferencji i paneli o local content. Także będziemy mogli kolejne przyspieszyć dyskusję na temat local content.
Wolałabym, żebyśmy nie dyskutowali jednak, a działali.
Tak. Przyspieszymy, tak. Kolejne podpiszemy umowy o współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.
To o tym za chwilę.
Zjemy wycieczki.
Tak.
I też się kręci.
No. Tak, też się kręci. Ja mam wrażenie, że naprawdę od tylu lat budujemy tą elektrownię, że jesteśmy bardziej przygotowani do tej budowy, chyba już bardziej być nie możemy. Oczywiście my tutaj mówimy o tych takich medialnych aspektach i tak dalej. Ja tylko mam nadzieję, że przy tym przyspieszeniu nie utracimy tych takich poważnych rzeczy, żeby dobrze zbadać ten teren, żeby ten beton, który tam wylejemy za chwilę, to był ten, który powinien być i tak dalej, żeby to przyspieszenie jakby nie zagroziło jakości, bezpieczeństwu i tak dalej.
Dokładnie, żeby nie zadziałał taki czynnik ludzki, jaki zadziałał w Fukushimie, gdzie tam też, nie wiem, pewnie
władze
nie chodziło
wydały dekret, przyspieszenie, czy
ale czynnik ludzki sprawił, że były to złe materiały, które nie wytrzymały niestety powodzi i tego, co się tam stało.
Jak władze państwa coś ogłaszają i jeszcze każą przyspieszyć, no to różnie może być.
Trzymam kciuki i tak za to, żebyśmy mieli tę elektrownię porządną, dobrze wybudowaną i żeby zaczęła działać nawet w tym 2036, a jak będzie w 34, to odpalimy szampana. Druga sprawa. Sytuacja w Cieśninie Ormus dynamiczna. Iran poinformował wczoraj państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej, IMO, że statki, których nie uzna za wrogie, mogą przepływać przez Cieśninę Ormus, o ile będą koordynować swój tranzyt z władzami w Teheranie. Kto na tym może zyskać? Czyje statki mogą przepłynąć oprócz chińskich?
No teraz jest taka sytuacja, że statki mogą otrzymywać zwolnienia i mogą przepływać przez Cieśninę Ormus. Pamiętajmy o tym, że ta cieśnina ma różne głębokości i akurat statki płyną w pewnej odległości od brzegów Iranu, ale to, co ogłasza rząd, to jest jedno, a to, co ogłaszają inne podmioty czy osoby, które dysponują łodziami i dronami, może być całkiem inaczej i statek będzie przechodził przez morze i przez zatoki jednej na zatokę drugą, przez Cieśninę Ormus, ale on nawet na zatoce może zostać uszkodzony. Przecież nikt nie wie dokładnie, co tam może się zadziać, bo nie ma tam zorganizowanej koordynacji ochrony. Na pewno wiadomo, że Iran ma jeden z największych potencjałów i zasobów min. Ma też okręty podwodne, o których nie mówimy. Między innymi te przestarzałe, takie jak Orzeł, ale one były modernizowane i kilka mniejszych, nowszych. I jest niebezpieczeństwo, że statek, który będzie płynął z zezwoleniem, może zostać uszkodzony. Żeby statek przeszedł przez Cieśninę Ormus, to po pierwsze musi firma jakaś go ubezpieczyć. Na razie wiemy, że ubezpieczenia wzrosły o 1000%. Ale to tylko tak formalnie powiedziały firmy ubezpieczeniowe, że ubezpieczenia wzrosły o 1000%, bo wcale nie ubezpieczają tych statków.
No, jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Cieśnina jest zaminowana. Tam są miny bardzo wysokotechnologicznie rozwinięte. One się znajdują pod wodą, tak, i działają akustycznie, więc aktywują
nie tylko,
się...
Nie tylko, tak.
Ale większość
magnetycznie
akustycznie też.
Tak. No, magnetycznie, akustycznie są też takie rakietominy, które mogą być uruchomione na sygnał z zewnątrz lub przez czujniki. Nie wiadomo, co tam się dzieje już teraz pod wodą.
No więc jest niebezpiecznie, ale być może jest to taka informacja też podana, może też i Teheran, oprócz tajemniczego inwestora, który zarobił koszmarne pieniądze bo zainwestował zaraz przed tym, jak Trump poinformował, że rozmawia z Iranem o zawieszeniu broni, gdzie Iran wyparł się, że takich rozmów nie było, a tutaj się okazało, że ktoś na giełdzie w międzyczasie zarobił, bardzo szybko dokonał transakcji i nie trudno go namierzyć.
Są jakieś
więc
plotki.
Może Iran też.
Czyjś syn, może w Iranie też.
No, mówi się, że to sprawa dotyczy Białego Domu. Zresztą już ekonomiści i analitycy rynkowi, którzy bardzo dogłębnie analizowali sprawę, mówią, że trop prowadzi właśnie tam. Kwestia tylko, czy kto jest z bliskiego otoczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, być może.
Słuchajcie państwo, miał być potencjał militarny, jądrowy. Okazało się, że są miny. Teraz można powiedzieć, że może jednak Trump miał rację, coś jest.
No i świetne uzbrojenie, jeśli chodzi o drony, i wygląda na nieskończenie.
Tak, wywiad, jak widać, nie działa tak, jak o nim myślimy, amerykański, bo te miny jakby nagle się zdziwiłam, że wszystkich zdziwiły i zaskoczyły. No cóż, jak jest wojna i mamy różne argumenty, także właśnie takie, no to każdy je wyciąga, bo szantażowanie ciśnieniem jest to element tej walki i tej wojny, więc właściwie co my się tutaj dziwimy. A to, że przy tej okazji dalej dbamy o to, żeby utrzymywać kontakty z tymi, których uważamy za sojuszników, też jest to po prostu jasne, tak? A to, że na tym ucierpi cała gospodarka, bo czasem ktoś manipuluje kursem, a czasem ma to faktycznie twarde przełożenie na baryłki, na dane, na wyniki, to też jakby musimy się tego spodziewać, tak?
No i spodziewajmy się tego, co się dzieje, jakie to są reperkusje dla Polski, bo tak, my tylko mówimy o ropie i gazie, tak, że ceny wzrosły, ale to są kraje arabskie, do których eksportujemy i to eksport jest netto dla nas korzystny. My tam eksportujemy gdzieś chyba za około 2 miliardy euro i teraz ten eksport wstaje. My mówimy tam, że tam zablokowano około 300 statków na Zatoce Perskiej, ale pamiętajmy o tym, że w tych portach też są jachty, między innymi jachty produkowane w Polsce. Już tak, nikt nie będzie produkował jachtów, które nie będą mogły wypłynąć, bo jak mówimy o minach czy o zagrożeniu terrorystycznym, to ktoś, kto będzie chciał płynąć jachtem, to mogą go terroryści unieszkodliwić. No, tak?
Jest to też... Nie, to jest bardzo ciekawe, co powiedział.
Ale z innej strony jacht można trzymać, jak jest taka sytuacja w innym porcie, w innym kraju, więc tutaj bym się o jachty, o produkcję w Polsce raczej tak nie obawiała.
Ale jest jeszcze kolejna produkcja europejska, która jest dla nas bardzo ważna, bo jeszcze nam się ostała z tych wszystkich produkcji stoczniowych, a mianowicie wycieczkowce. To jest jeszcze domena europejska. W tej cieśninie też mamy uwięzione wycieczkowce. Tak. Kiedyś był problem, jak był COVID i ludzie
i o tym
nie mogli wyjść
tutaj, tak,
zejść z tych statków. Teraz mamy ten problem. Ludzie w branżę turystyczną, w tę logistykę bardzo mocno uderzy, a to są też branże, z których my żyjemy. Europa to jest jeszcze chyba jeden z licznych statków, które tutaj, rodzajów statków, które tu powstają, a polskie stocznie trójmiejskie też kooperują i robią elementy, sekcje dla tychże wycieczkowców. No to są takie bardzo odległe te niteczki, do których każdy kryzys na świecie ma jakiś wpływ, ale one są.
Ale to jest rynek, na którym my eksportujemy dużo żywności, przetworzonych artykułów. To jest istotna sprawa dla naszego między innymi rolnictwa i produkcji spożywczej.
No, cały przemysł chemiczny przecież też ma kłopot.
Przemysł chemiczny, bo tam produkowane są nawozy lub do nawozów składniki, ale oprócz komponentów do nawozów to są też na przykład produkowany jest wodór, który jest niezbędny przy produkcji układów scalonych. To zamieszanie to nie tylko statki.
Daleko szukać. Już całe Zakopane trzęsie się, co będzie, jak turyści z Arabii Saudyjskiej nie przejadą.
No nie przejadą, no, ale to
to była
innego.
Ogromna grupa. Zaczęło się od Zakopanego, potem się rozlali na całe południe Polski. W tej chwili już byli widywani w różnych innych regionach, tak?
Byli
to
zainteresowani,
są też pieniądze.
Też pomoże.
Może nie te ogromne, ale to są też cudze pieniądze.
Tak. No, że nie wspomnę też o turystach, jak już zahaczamy o ten temat, z krajów azjatyckich, które miały międzylądowanie w objętym teraz regionie
wojennym. Całe szczęście jeszcze są inne miejsca na międzylądowania, więc...
Prawdopodobnie na Helsinki zarobią
tak,
na tym.
Ja całe szczęście, że wracałam
Kopenhaga, ale zanim się to wszystko przewartościowuje, uruchomią się nowe kanały logistyczne, trochę czasu minie.
Jedyna, no, nie wiem, czy można tu mówić o w ogóle jakichkolwiek pozytywach, no, ale jeśli już możemy powiedzieć cokolwiek pozytywnego, no to się okazuje, że zakłady produkcji helu na Bliskim Wschodzie też zostały ostrzelane i tam jest kłopot, a jedyny europejski zakład produkcji helu jest w Polsce, więc może tutaj będziemy mogli tę gałąź produkcji jakoś tam wzmocnić. Ona się bardziej
jeszcze
rozwinie,
nie ostrzelany. Jeszcze nie ostrzelany.
Nie, no do takich sytuacji nie dojdzie, panie profesorze.
Może dojść do takich sytuacji, ponieważ 20 lat temu, gdy była po operacji Pustynna Burza i ataku na Iran przez Izrael, Iran powiedział, że będzie prowadził wojnę globalną. I stąd zdziwienie było krajów arabskich, bo najpierw zaatakował instalacje w sąsiednich krajach. Oni myśleli, że to ich nie dotyczy, że to jest wojna amerykańsko-izraelska, irańska. Wcale nie.
Mam wrażenie, że cały czas się tak zachowują, jakby tak było.
No, Iran to zostało, powiedział, że będzie wszystkie elementy niszczył, te, które są przeciwko niemu. Teraz przykład mamy nie Polski, ale Ukrainy. Ukraina skierowała ludzi, którzy pomagają w walce z dronami i już jest wrogiem.
No, z drugiej strony zagrożono też atakami terrorystycznymi w kurortach turystycznych w Europie, jeśli Europa się przyłączy. Na razie się Europa, kraje europejskie nie garną do tego, żeby się do tego konfliktu przyłączać.
Sąsiedzi nie też cały czas udają, że te drony nie lecą w ich stronę, no to tym bardziej nie wiem, dlaczego od nas się wymaga.
No to górale Zakopane muszą przygotować kosy, żeby te drony strącać.
Wioletta Kakowska-Mering, profesor Marek Grzybowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście, przypomnę, Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu trójmiasto.pl i profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. No to rozmawialiśmy o sprawach międzynarodowych, które rzutują na nas też, a także o przyspieszeniu w energetyce atomowej. No to teraz już wracamy na nasze podwórko pomorskie, gdańskie. W ubiegłym tygodniu w trakcie targów konferencji Power Connect w Gdańsku podpisano porozumienie na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i monitorowania Bałtyku. Porozumienie obejmuje między innymi rozwój ośrodka monitorowania Morza Bałtyckiego w Gdańsku, wsparcie startupów i innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwój technologii dual use i transfer technologii, a także integrację danych satelitarnych, rozwój nowoczesnej infrastruktury analitycznej. Na ile to jest szansa na rozwój technologii kosmicznych tutaj w naszym regionie i w ogóle jakie skutki dla Pomorza, jeśli to porozumienie już tak naprawdę oprócz wersji papierowej wejdzie w życie, zacznie być realizowane?
Wioletta Kakowska-Mering. W ubiegłym tygodniu w Trójmieście odbyły się w sumie 4 duże konferencje. Były 2 w Gdyni, 2 w Gdańsku. One były gdzieś tam w podobnym obszarze, bo energetyka wiądrowa, morska.
Też.
Było tego dużo. Nie wiem, mam takie poczucie, że przy tej okazji warto było coś podpisać. Właściwie dużo rzeczy podpisywano, listy intencyjne takie, ministrowie tu byli, każdy chciał coś przedstawić, każdy chciał coś pokazać. Mam nadzieję, że z tym porozumieniem tak nie będzie. Przy tej całej informacji, bo instytucje, które występują przy tym projekcie, czyli Strefa, Polska Agencja Kosmiczna, Politechnika Gdańska, czy Agencja Rozwoju Pomorza, czy Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, mam nadzieję, że faktycznie coś za tym pójdzie, bo oprócz tego listu i o tym, że będziemy współpracować, właściwie nic nie powiedziano przy tej okazji, bo nie wiadomo, czy to będzie taka nieformalna platforma wymiany informacji, czy to jakiś nabierze jakiegoś bardziej instytucjonalnego charakteru, czy coś zostanie powołane, czy po prostu tylko potwierdzono, że będziemy współpracować, czy po prostu podpisano coś, bo byli ministrowie, tam chyba był minister finansów.
Finansów.
Tym, tak, no więc wypadało coś zrobić. No to, że ten Bałtyk jest dla nas ważny, pod każdym względem, bo kiedyś mówiliśmy bardziej o tym charakterze ochrony środowiska, potem się uaktywnił temat oczyszczenia dna morskiego z pozostałości powojennych. Bardzo ważny temat, ostatnio się trochę mnie o tym mówi. Teraz mamy ten element bezpieczeństwa infrastruktury. Może im więcej się mówi, tym więcej też się działa. Chciałabym w to wierzyć.
O, pani redaktor bardzo ważną sprawę poruszyła.
Profesor Marek Grzybowski.
Ponieważ ośrodek monitorowania Morza Bałtyckiego już mamy, bo prowadzi w oparciu o projekt SatBalt od 15 lat monitoring środowiska morskiego.
Panie profesorze, pana zabrakło na tej podpisaniu.
I prowadzi od 15 lat monitoring Bałtyku we wszystkich wymiarach, jakie tylko są możliwe. Za wyjątkiem monitorowania statków. Ale jeśli chodzi o batymetrię i tam różne inne rzeczy. Wszystko wiemy o Bałtyku i o wybrzeżu Bałtyku. Jeśli chodzi o statki, no to na przykład na stronie gospodarkamorska.pl jest jeden z operatorów, który śledzi statki na podstawie systemów identyfikacji statków. No ale wiemy o tym, że systemy identyfikacji statków są wyłączane. Ale są firmy znowu, między innymi Lloyd's List Intelligence, który monitoruje też statki dzięki sztucznej inteligencji, te, które wyłączają systemy identyfikacji.
Które nie chcą być widoczne.
Tak, które nie chcą być widoczne i widzą, gdzie są te statki, wiedzą, gdzie są te statki i monitoruje, przy okazji monitoruje się, jak statek wchodzi do portu, to wiadomo, że monitoruje się port. Przecież my mówimy o tym, że żeby samochody chińskie, nie wiem dlaczego chińskie, bo wszystkie mają części chińskie samochody, żeby samochody nie wjeżdżały na parkingi gdzieś tam do jednostki. Natomiast statki z tymi systemami, z tymi jeszcze lepszymi systemami niż samochody,
wpływają
do portów i wszystko dokładnie widzimy. Co więcej, wpływają nie tylko statki handlowe. Statki rybackie wpływają, których jest jeszcze więcej. I wpływają jachty, które mają te same systemy, co duże statki, tylko w trochę mniejszym wymiarze. I to wszystko jest widoczne w systemach satelitarnych. Systemy satelitarne są modernizowane i między innymi, no szkoda, że myśmy w tej chwili, mówiąc w cudzysłowie, wypuścili polski system satelitarny, bo on działa na takim systemie, że właściwie nie można go zakłócić. To jest obserwacja w takim systemie, co prawda czarno-biała obserwacja i bardzo dokładna tego, co się dzieje na ziemi i na wodzie, ale nie da się tego zakłócić, nawet chmury nie są w stanie zakłócić. Więc my wszystko widzimy i jeśli taki ośrodek powstanie, no to już będzie korzystał z narzędzi, które są i uważam, że tutaj powinniśmy wykorzystać przestrzeń, moim zdaniem, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo tam jest środowisko naukowe, bardzo rozwinięte, rozbudowane. Mają doświadczenie w korzystaniu z nauki i wykorzystać trzeba doświadczenie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, bo oni mają bardzo duże doświadczenie w wykorzystaniu informacji satelitarnych do monitoringu najmniejszych elementów na morzu, łącznie z tym, w którym kierunku wieje wiatr, gdzie pływają ryby, foki, uchatki i rozróżnia jeszcze do tego i delfina rozróżni ten system. Więc mamy systemy, nic tylko ośrodek uruchomić.
No i mamy jeszcze w tym Polską Agencję Kosmiczną, która ma, podejrzewam, środki. bo to taki bardzo PR-owy w tej chwili taka instytucja.
Znaczy Agencja Kosmiczna ma takie środki, jakie wpłacimy do...
Tak.
Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Do Europejskiej Agencji. No. Problem jest taki, mamy, to trzeba podkreślić, że około 300, ponad 350 firm, w których pracuje 5 tysięcy ludzi, oni pracują najczęściej za zamówienia czy środki publiczne, ale wykonują takie urządzenia i narzędzia, które można wykorzystać w różnych obszarach, bo technologie satelitarne, podkreślmy to, to nie tylko rakiety i satelity obserwacyjne. Technologie kosmiczne wykorzystywane są i w medycynie, i w logistyce, i w budowie statków, i nawet w patroszeniu ryb.
A my mamy kompetencje tutaj całkiem niezłe.
Jeszcze stroną podpisania tej umowy jeszcze powinien być pan profesor Grzybowski.
Klaster.
Ta część merytoryczna.
To znaczy, powiem, że jeszcze nie rozumiemy. Dlatego właśnie podpisywane są umowy, bo takich umów się nie podpisuje na przykład w Norwegii, czy Finlandii, czy w Danii, czy w Niemczech, bo tam firmy działają w klastrach. Ktoś się zapisuje do klastra. Firma wychodzi z inicjatywą, że w ramach klastra tworzymy grupę organizacyjną.
Jasne, nie trzeba niczego podpisywać.
Bo my wiemy, co my robimy. Często tworzymy hub już działający i wtedy ten hub działa. Już nie podpisujemy umów. My podejmujemy decyzję o robieniu projektu i robimy projekt. Każda firma przeznacza jakieś środki. Na przykład w Norwegii, jeśli firmy przeznaczą 100 tysięcy koron norweskich, to drugie 100 tysięcy daje rząd. Jeśli powiedzą firmy, że my będziemy robić tak, żeby z tego wyszła jakaś aplikacja na takim poziomie, że da się sprawdzić, czy to się da skomercjalizować, czy nie, ale najczęściej robi się pod kątem komercjalizacji i my jesteśmy beneficjentem działania między innymi właśnie klastrów fińskich, norweskich czy niemieckich, bo przecież to, co my kupujemy od Kongsberga, czy co montowane jest na statkach z Finlandii czy z Norwegii, to jest efekt działalności tych klastrów.
No to miejmy nadzieję, że centrum zwróci się o współpracę, o doświadczenia klastra.
I dlatego tam to funkcjonuje, podejrzewam. Bo zajmują się tym firmy przy wsparciu rządu, a u nas umowy, jakieś listy podpisują instytucje, które trochę inaczej działają i w innym celu zostały powołane niż firmy.
No one działają dosyć długo, biorąc pod uwagę liczbę gremiów powołanych tutaj do tego centrum. Decyzje mogą być też podejmowane nieco dłużej. Więc zobaczymy, jak to będzie.
Tak spojrzałam na pana profesora jako przedstawiciela klastra.
Szczerze mówiąc,
ale pan
nasz
profesor
klaster,
recenzent będzie
Szczerze mówiąc, nasz klaster jest lepiej postrzegany w Europejskim Stowarzyszeniu Klastrów, ponieważ jesteśmy jako jedyny klaster w Europejskim Stowarzyszeniu Klastrów z regionu Morza Bałtyckiego.
No i to tutaj poszła jeszcze reklama. Jeśli ktoś nie wiedział o reklamę, o tym na Pomorzu, to się dowiedział.
Bardzo cenna informacja.
Jak robią projekty, to nas zapraszają jako przedstawiciela, a my zapraszamy klaster z regionu Morza Bałtyckiego, ponieważ to się bierze stąd, że my uczestniczymy w projektach norweskich, Horyzontu czy innych projektach Komisji Europejskiej, natomiast klastry tutaj nasze bałtyckie bardziej funkcjonują w Interregu. One są w Interregu skoncentrowane na tym, żeby natychmiast przetworzyć to, co zrobią, skomercjalizować. Tak? My stworzymy ścieżkę do komercjalizacji dla członków klastra lub firm, które współpracują, bo nasz klaster promuje nie tylko członków, promuje wszystkich związanych z gospodarką morską i kosmiczną w Polsce.
Więc tutaj szykuje się naprawdę duża przestrzeń do współpracy i miejmy nadzieję, że centrum z klastrem się porozumie i ta współpraca będzie, bo wszyscy na tym możemy zyskać.
A kto jest przewodniczącym tego centrum?
No właśnie, to ta sytuacja zwróciła uwagę na początku. Wszyscy podpisali, właściwie nic więcej.
Chyba jeszcze nie ma. Pewnie się dowiemy niedługo. Porty teraz, ponieważ czas nam się powolutku kończy. Kwestia ewentualnej kanibalizacji polskich portów była jednym z kluczowych wątków dyskusji podczas ostatniej edycji Transport Week. również tej najnowszej edycji, bo w poprzednich też była o tym mowa. Port zewnętrzny, przypomnę, buduje się w Gdańsku, w porcie w Gdyni. Przetarg w czerwcu chyba będzie rozstrzygnięcie. Świnoujście też chce portu zewnętrznego. Ostatnio nawet nasz mały port Władysławowo nieśmiało zaczął zwracać uwagę, że tam też by się port zewnętrzny
mamy projekt,
przydał.
Port Haller.
Tak, na razie projekt i pomysł. No i teraz pytanie, co zrobić, aby porty się pięknie rozwijały, ale nie zjadając się nawzajem, czyli nie podbierając sobie klientów, nie walcząc między sobą, no tylko walcząc z tymi dużymi portami typu Hamburg, czy też tymi na Morzu Śródziemnym. Czy my w ogóle mamy szansę?
Jak pracowałem w Instytucie Morskim, myśmy robili analizy, czy na przykład utworzyć kolejny port. Połowa głosów była za tym, żeby utworzyć, połowa nie, bo dyskusja była na temat portu zewnętrznego. Mówią, no przecież Gdynia wystarcza, tam są jeszcze dwa terminale już teraz, to już w ogóle. Okazuje się, że pracuje na pełnych obrotach, jeśli chodzi o kontenery. Baltic Hub, czyli port głębokowodny, który zaczynał tam od 100 kontenerów, czy 200.
A rozwinął się przepięknie.
Rozwinął się niesamowicie. I też swoje możliwości przeładunkowe na granicy utrzymują porty w Gdyni. Zwróćmy uwagę, że polska gospodarka coraz bardziej współpracuje w systemie światowym. Mamy coraz większy import z Chin, powiedzmy dokładniej. Deficyt z Chinami jest niesamowicie duży. W ubiegłym roku po raz pierwszy znowu myśmy mieli dodatni bilans handlowy, teraz mamy znowu ujemny bilans handlowy, czyli więcej importujemy, między innymi więcej importujemy przez porty, a więc gospodarka, która funkcjonuje w gospodarce światowej, ma w swoim potencjale konieczność rozwijania też łańcuchów logistycznych. I w tych łańcuchach logistycznych porty odgrywają w gospodarce globalnej istotną rolę.
Oczywiście przy takiej okazji zawsze trzeba się zastanowić, czy najpierw infrastruktura pod działalność, czy najpierw infrastruktura, potem się zastanawiamy, co tam będziemy przeładowywać. Bo to tak się mówi port, no ale port ma różne nabrzeża, różne możliwości.
Ładunki
to są bardzo
masowe,
techniczne, tak. Bardzo skrupulatne dane. Nie można sobie, nie wiem, zboża przeładować gdziekolwiek, tak?
Musi być odpowiednia infrastruktura.
Musi być, tak. To sąsiedztwo jest ważne, to też pokazały czasem takie sytuacje, gdzie obok samochodów nowych, prawda, przeładowywano jakiś towar sypki i był problem, bo sobie...
Lakier się zniszczył samochodowy.
To są ważne rzeczy. Na pewno wygrywamy w jakiś sposób na tym, że dopóki eksperci tak twierdzą oczywiście, że wygrywamy wówczas, kiedy myślimy o tych naszych portach jako portach uniwersalnych, które są gotowe na zmiany. I o tym się tam gdzieś przekonaliśmy po drodze, że to ma sens, bo jak przez chwilę wydawało się, że będzie bardzo dużego tego zboża, to się okazało tak, przeliczyliśmy, jakiś tam potencjał jest. Potem był węgiel, ten węgiel, no różnie z tym poszło, ale było gdzie to przeładować. Tak czy inaczej gdzieś, zawsze w tych dyskusjach, dlatego cieszę się i właściwie wcale się nie dziwię, że ta dyskusja rozgorzała przy okazji Transport Weeku, bo to jest też takie miejsce, gdzie spotyka się branża, czyli fachowcy i oni rozmawiają. Pojawia się taki wątek, bo od paru lat już tak naprawdę rozmawiają o tym fachowcy, żeby usiąść i się zastanowić nad wszystkimi portami w tym kraju, a nie każdy osobno. Niestety bardzo często a propos tych decyzji inwestycyjnych, czy jakichś udziału państwa, czy nie, mają w tym udział politycy, a wiadomo, oni są kadencyjni. Rzadko kiedy myślą o interesie całego państwa, częściej o interesach lokalnych i potem właśnie są takie przepychanki, tak, że każdy ma jakieś ambicje, tak, ambicje ma Gdynia, ambicje ma Gdańsk, ambicje ma Szczecin-Świnoujście. Podejrzewam, że jak lokalne władze usłyszały o porcie Haller, też pomyślał sobie, a co, my nie możemy mieć portu, też czemu nie. Taką dyskusję powinno się, zresztą tak jak przy tym temacie wcześniejszym, co pan profesor powiedział, oddać działanie fachowcom, a państwo powinno ewentualnie pomóc.
I pani redaktor wywołała kolejny temat. Klastrów. Proszę państwa, sprawa wygląda w ten sposób. Porty, nawet największe w Europie, zobaczyły, że nie mogą samodzielnie funkcjonować. One muszą integrować systemy organizacji ruchu, systemy informatyczne. Port Le Havre, kiedyś samodzielny, dobry port, musiał się połączyć z Paryżem i jeszcze dwoma innymi portami i powstał system portów Haropa, bo one muszą razem współpracować. To są porty obok siebie. Rotterdam i Amsterdam, wydawało się, że to są porty wielofunkcyjne, tak jak pani redaktor mówiła. Tam nie powinno być problemów z utrzymaniem zarządzania i wpływów. A się okazuje, że one też wchodzą w alianse. My musimy wchodzić, musimy tworzyć klastry portów lub w klastrze grupę portów, żeby funkcjonowały razem, bo na przykład w Chinach port współpracuje z całym szeregiem portów na rzece. I nie ma tak, że tam chińskie porty są tak silne, to jest na 10 portów, 10, 8 chińskich portów jest w czołówce. A one też tworzą klastry współpracy z portami rzecznymi, z centrami dowozu, z centrami logistycznymi. Port już nie może być punktem na mapie. No,
to jest jeden sprawny organizm.
Tak, ale to musi być już... Trzy porty czy cztery muszą tworzyć jeden organizm, bo inaczej na rynku globalnym nie wygramy. My nie mamy takiej siły przetargowej. Proszę zobaczyć. Niedawno portal poświęcony portom w Europie wymienia 15 czołowych portów w Europie, tylko że z portów w Europie chyba tylko jeden jest w czołówce 10 portów, albo chyba w pierwszej 15 to dwa porty są europejskie. W pierwszej 15 portów światowych dwa porty europejskie. A my tak. Robimy rankingi w Europie. Nie może być rankingu w Europie. My musimy mieć swój bałtycki potencjał. Ranking i Polska będzie silna i porty będą silne, jeśli będą pracowały razem.
I trzeba słuchać biznesu. To jest to, co pan profesor powiedział. Parę lat temu, ja przypominam, był taki projekt budowy portu centralnego. I ja nie mam tutaj na myśli rozbudowy Baltic Hubu, tylko to była taka koncepcja puszczenia portów w głąb morza. To chodziło tak, o Westerplatte. Tak, na Zatokę, o Westerplatte tam w górę. I wówczas przyjęto, że ma być to partnerstwo publiczno-prywatne. Nie było tego chętnego, który chciał być tym partnerem prywatnym. Oczywiście wiadomo, że czym innym jest inwestycja w infrastrukturę, czym innym jest biznes korzystający z infrastruktury, tak? Ale ten biznes inwestujący w infrastrukturę bada taki rynek. Więc słuchanie biznesu, jak on to widzi, które projekty, zresztą w Szczecin-Świnoujście też nie udało się pozyskać partnera prywatnego przy tym rozbudowie kontenerowego, też państwo to wzięło na siebie. Trzeba słuchać biznesu. Czego on oczekuje, jak on prognozuje ten rynek.
I to biznesu globalnego, nie
tak,
lokalnego.
Tak, zdecydowanie.
Bo oni widzą inaczej całkiem te porty. My mamy coś w rodzaju zjednoczenia portów morskich, bo właśnie wiceminister do spraw infrastruktury, gospodarki morskiej jest takim jakby zjednoczeniem. On spina te porty, ale to nie jest zarządzanie. Polityk ma inne, on ma zadania strategiczne, natomiast zarządca trzech portów czy czterech portów w polskiej sytuacji, moim zdaniem powinien być jeden, tak, który by koordynował wszystkie działania strategiczne.
No temat jest niesamowicie ważny, zwłaszcza w sytuacji takiej geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy i totalnego bałaganu wokół nas na świecie, więc gdzieś porządek musi być i dobrze by było, żeby był w naszych portach tutaj u nas i żeby to mogło działać jak jeden sprawny organizm. Będziemy wracać do tego tematu, bo widać jak rozpala i emocje i argumenty i jak bardzo jest ważne. Więc już nie porozmawiamy dzisiaj, bo czas nam się skończył, a moimi państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu Trójmiasto.pl, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.